Pierwsza – raj na ziemi. Żelazną ręką zapędzimy ludzkość do szczęścia. Bolszewickie hasło. Osobowość Stalina. Samotny, stary, szpetny. Żal mi go. Słowa jednego z ochroniarzy Stalina w Kuncewie. Miał wszystko, co chciał. A mówiąc ściślej, mógł mieć wszystko, co chciał. I dlatego już niczego nie pragnął. Podzelowane stare walonki, zniszczony mundur wojskowy, wyszczerbiony porcelanowy nocnik pod wąską kanapą. Nawet łóżka nie miał. I wycięte z aganioka portrety dzieci, przymocowane pineskami do ściany małego domku, zbudowanego w ostatnich latach życia Stalina obok okazałej daczy w Kuncewie. W tej daczy przyjmował gości, lecz pracował i spał w owym małym domku. Pod koniec życia minimalizm potrzeb Stalina osiągnął takie rozmiary, że po jego śmierci okazało się, że nie miał galowego munduru, w którym można by pochować, zawieźć do mauzoleum wodza narodu. Członkowie politbiura byli w nie lada kłopocie. W pośpiechu wezwano Krawca, by sporządził galowy mundur dla zmarłego Stalina. Ten, który bez problemu mógł wziąć z muzeum najdroższy obraz Rubensa i podarować go profesorowi zajmującemu się odmładzaniem Stalina, a swe kochanki obsypywać brylantami, również muzealnego pochodzenia, nigdy niczego nie miał dla siebie. Dostawał jakąś tam pensję, nigdy nie wiedział ile. Pieniądze te rozdawał rodzinie Swietłany i wnuczce Galii. Córka syna Stalina, Jakowa. Posyłał matce, oddawał potrzebującym przyjaciołom, lecz nigdy nie wydawał na siebie. Nie miał pojęcia o cenach, nigdy nie wszedł do żadnego sklepu, nie kupił najmniejszego nawet drobiazgu. Ogromne ilości prezentów przysyłanych Stalinowi na rocznicę jego urodzin ze wszelkich krańców Związku Radzieckiego i z całego świata oddawał do muzeum. Jak twierdzi jego córka, Swietłana Aliujewa. Wszystkie prezenty przysyłane mu z całego świata ojciec polecił zebrać i przekazać do muzeum. To nie była hipokryzja ani poza, jak twierdzi wielu. Postanowił tak dlatego, bo nie miał pojęcia, co z taką ilością drogich rzeczy zrobić. Swietłana Aliujewa, 20 listów do przyjaciela. Na początku Stalin żył bardzo skromnie. Mieszkanie Josifa Wissarionowicza niczym nie różniło się od mieszkań jego prominentów, więc kiedy po śmierci Nadjeżdy poprosił Bucharina, by ten zamienił się z nim mieszkaniami, zrobiono to w ciągu kilku minut. Nie trzeba było nawet przenosić mebli, bowiem wszystkie były jednakowe z obowiązkowymi miedzianymi tabliczkami inwentaryzacyjnymi. Lecz apetyt, jak wiadomo, rośnie w miarę jedzenia. I wkrótce asceta Stalin poczuł zamiłowanie może nie do komfortu, lecz do komfortowego mieszkania. Stalin trzykrotnie zmieniał mieszkanie na Kremlu. Od bardzo skromnego, składającego się z 3-4 pokojów, standardowo umeblowanych, do bardziej luksusowych. Wreszcie w 1938 roku Stalin przeniósł się do ogromnego mieszkania w pięknym, XVIII-wiecznym budynku Senatu, które zajmowało całe piętro. Był tu salon, sala recepcyjna, jadalnia, sypialnia, pokoje dla dzieci i służby. Na górze był gabinet Stalina. To właśnie dla niego odremontowano to wielkie mieszkanie, a także zbudowano kilka czy nawet kilkadziesiąt dacz pod Moskwą i na południu Związku Radzieckiego, na Krymie i Kaukazie. Swietłana Aliujewa wspomina. W nowym mieszkaniu na Kremlu ojciec bywał rzadko, przychodził tylko na obiad. Źle się tam mieszkało. Mieszkanie było położone na półpiętrze gmachu Senatu, zbudowanego przez Kozakowa. Był tam długi korytarz i po jednej jego stronie znajdowały się pokoje, stare i nijakie, o grubych na 1,5 metra ścianach, z łukowatymi sklepieniami. Gabinet ojca znajdował się na